Myślę, że jesteśmy wszyscy poruszeni i to bardzo dobrze. To znaczy, że nasze drewno nie jest mokre, tak? Że to rozpala w nas ogień, taki Boży ogień wiary w Boże Słowo. I to jest dobre. Myślę, że coś Bóg pośród nas robi, to jest szczególne, bo to nie jest przypadek, że Bóg nas tak mocno buduje tym tematem. Dlatego też zachęcam. Myślę, że o wielu rzeczach wiedzieliśmy od lat, ale nie praktykowaliśmy lub powątpiewaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że nasze doświadczenie było inne, tak? Czyli wierzyliśmy w doświadczenie, a nie wierzyliśmy w Ewangelię, w Boże Słowo. A to jest czas, abyśmy zaczęli wierzyć w prawdę Bożego Słowa i nie patrzeć na doświadczenie. I chciałbym się tutaj króciutko podzielić słowem z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział. Jest historia, która wielokrotnie towarzyszyła różnym osobom, które głosiły słowo. To jest uzdrowienie sparaliżowanego. Zazwyczaj jest to czytane z Marka, ale tu jest w Mateusza. Akurat to mi wpadło w ręce. Ja czytam z tego nowego przekładu Gdańskiej, Czarek, jeżeli będziesz miał tam ten nowy przekład Gdańskiej, to możesz wziąć ten nowy przekład Gdański. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział. Wtedy wsiadł do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swego miasta, a oto przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na posłaniu. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Ufaj, synu, twoje grzechy są ci przebaczone. A niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: On bluźni. Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział: Dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: Przebaczone są twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź. Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, wtedy powiedział do sparaliżowanego: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. A on wstał i poszedł do swego domu. Kiedy tłumy to ujrzały, dziwiły się i chwaliły Boga, który dał ludziom taką moc. Ten fragment jest znany nam bardzo dokładnie, ale kiedy go czytałem po raz kolejny, pierwsza rzecz, która mnie dotknęła, wyobraźcie sobie sytuację. Człowiek chory od wielu lat, sparaliżowany, tak? Leży na noszach. Co wiedział, co rozumiał Izrael? Co było znane dla Izraela? Izrael rozumiał rzeczy według zakonu, według uczynków. Czyli, jeżeli ktoś jest chory, to najprawdopodobniej z powodu jego grzechów. Więc na tym człowieku było nie tylko piętno choroby, na tym człowieku było też piętno grzechu. I pierwsze, co Jezus do niego mówi, mówi: Dobrą nowinę. Ufaj, synu. Twoje grzechy są ci przebaczone. Zasiewa w nim ziarno wiary. Ufaj, synu, twoje grzechy są ci przebaczone. Ale w tym momencie, co mówią uczeni w piśmie? Oni mówią: On bluźni. Gdy czytamy Marka, w tym miejscu jest napisane: On bluźni. Dlaczego? Bo tylko Bóg może przebaczyć grzechu. Grzechy, tak rozumiał Izrael, że tylko Bóg może przebaczyć grzechy. Dlatego stwierdzili, że On bluźni. Dzisiaj już troszeczkę to rozumiemy inaczej, bo mamy Nowy Testament i żyjemy już w czasach Nowego Testamentu, więc dla nas nie ma takiej jakby radykalności. Nie rozumiemy, co mieli na myśli uczeni w piśmie. Ale dla nich nie było to do pomyślenia, żeby ktoś powiedział, że są ci przebaczone grzechy, że człowiek drugiemu człowiekowi przebacza grzechy. Natomiast Biblia mówi w Nowym Testamencie, że my jako ci reprezentanci Boży, jako wierzący, możemy grzechy przebaczać. Jeżeli jesteś prowadzony przez Ducha Świętego, Duch Święty będzie cię w tym też używał, abyś ogłaszał przebaczenie grzechów. I to samo również robi Jezus. Izraelici uczeni w piśmie tego nie przyjmują, bo mówi: On bluźni. Jezus mówi, znając ich myśli, mówi: cóż łatwiej jest powiedzieć? Ja to analizowałem i rozumiem to, że on się odnosi, że łatwiej jest powiedzieć: wstań i chodź, niż przebaczone są ci grzechy. Szczególnie dla Izraelitów, dlatego że oni by się zastanawiali: no my nie jesteśmy pewni, czy temu człowiekowi są na pewno przebaczone grzechy, czy on wykonał wszystkie czynności według zakonu, aby mu były grzechy przebaczone. Więc dla nich było to rzeczą niemożliwą powiedzieć takie rzeczy, chyba żeby widzieli, że ten człowiek wypełnił wszystkie według zakonu uczynki, czyli te całe ceremoniały, które mieli. Mogliby wtedy powiedzieć, że prawdopodobnie uczynił wszystko. Dlatego Jezus mówi: to nie było łatwe powiedzieć w ten sposób. Łatwiej było powiedzieć: stań i chodź. Ale Jezus mówi: ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi przebaczać grzechy. Wtedy powiedział do sparaliżowanego: wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. Wiemy, że historie tego typu są wielokrotnie powtarzane w Biblii. I gdy czytamy Marka, zaraz po tej historii właśnie z sparaliżowanym, a to jest drugi, to będzie Marka chyba drugi. Tak, trzeci. Marka trzeci od siódmego. To już będę czytał z naszej normalnej warszawskiej Biblii. A Jezus z uczniami swoimi odszedł nad morze i wielki tłum ludzi szedł za nimi z Galilei, z Judei, i z Jerozolimy, i z Idumei, i z Jordanu, i z okolic Tyru i Sydonu. Galilea, Judea, Jerozolima, Idumea, to jest już cztery, Jordan, pięć, Tyr i Sydon. Sześć okolic, z których szedł wielki tłum. Słysząc o wszystkim, co czynił, ten tłum przyszedł do niego i powiedział uczniom swoim, aby mieli przygotowaną dla niego łódkę ze względu na lud, który na niego napierał. Albowiem wielu uzdrowił, tak iż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży, a on przykazał im surowo, aby go nie ujawniały. To był tak wielki tłum, że ci z tyłu chcieli się dopchnąć do przodu, więc napierali na tych ludzi z przodu, także oni już nie mieli się gdzie cofnąć, więc Jezusa wpychali do wody, więc dlatego on musiał usiąść do łódki. Rozumiecie? To był tak wielki tłum, że ci z tyłu już nie wiedzieli, co się dzieje z przodu. Z sześciu okolic ludzie, no to więc tak jakby tutaj z sześciu, nie wiem, większych miast zebrał się tłum. To naprawdę było dużo ludzi i on po prostu, on i wielu uzdrawiał i z wielu wypędzał demony na tyle, na tylko ile mógł. Oni nadal się cisnęli do niego. To nie była jakaś mała służba. To były po prostu tysięczne uzdrowienia każdego dnia. I to, co tutaj czytałem, ufaj, synu, grzechy są ci przebaczone i wstań, łoże swoje chodź. Zobaczcie, uzdrowienie połączone z przebaczeniem grzechów i przebaczenie grzechów połączone z uzdrowieniem. To jest ten sam temat. Więc dlatego to, co Piotr dzisiaj mówił. Jeżeli przyjmujesz uzdrowienie, przepraszam, jeżeli przyjmujesz przebaczenie grzechów, to dlaczego nie przyjmujesz uzdrowienia? I podobnie, jeżeli przyjmujesz uzdrowienie, również masz tak jakby dowód na to. Dla mnie ten fragment jest czymś takim, że Jezus mówi: ufaj, synu, przebaczone są ci grzechy. A potem mówi: i na dowód tego, że są ci przebaczone grzechy, wstań, weź łoże swoje i chodź. To są dwie rzeczy, które są bardzo blisko, bardzo mocno połączone. I ja wierzę, że jesteśmy w tym czasie zachęcani do tego, abyśmy chodzili w wierze, abyśmy to praktykowali, abyśmy nie stali z boku, nie byli jakoś nie bali się. Co jeszcze ważnego chcę powiedzieć? Nie patrz na swoje uczucia. Ale patrz na Boże Słowo i patrz, do czego się Duch Święty prowadzi. Buduj swoją wiarę w oparciu o to Słowo. Buduj swoją wiarę w autorytet, który Bóg ci przekazał. Dlatego, że twoje uczucia są nieistotne w tym wypadku. Jest istotne to, co Bóg powiedział w swoim Słowie na ten temat. Amen? Także chodźmy w tym razem.
Paroma myślami też chcę się podzielić. Tak jak ja powiem wam, jak ja już widzę, tak? Dla mnie to już jest oczywiste, że to jest dla każdego. I dla mnie to jest oczywiste, że Jezus poniósł nas wszystkich choroby tutaj. Każdej osoby. Dlaczego? Bo tak mówi Słowo. Rozumiecie? Czy poniósł grzechy nas wszystkich? Te same Słowo mówi: poniósł choroby nas wszystkich. Czy to jest skomplikowane? To nie jest skomplikowane. Teraz jest kwestia tylko jedna. Jak to wziąć? I tu jest problem. Jak to wziąć? I teraz chcę wam powiedzieć tak. Czy wszystko, co uczynił dla nas Jezus na krzyżu, otrzymujemy automatycznie przy nowonarodzeniu? Nie, tak? Ale czy to jest dla nas już? Ale nie otrzymujemy, tak? Czyli coś my musimy zrobić, tak? Wiecie, co musimy zrobić? Poznać to, dowiedzieć się o tym, uwierzyć w to. I Biblia mówi: uwierzyłem, przeto powiedziałem. Zacząć mówić zgodnie z wiarą do tej sytuacji, to, co już poznałem, i zacząć działać zgodnie z tą wiarą. I tylko wtedy to może przyjść i zamanifestować się w moim życiu. Jeśli ty, to, co on podał, ten werset, ja go też tydzień temu mówiłem, jeśli Słowo Boże nie zostanie połączone z wiarą słuchających, nie przyda im się na nic. To, co wam mówię, też jest Słowo Boże. nie przyda się na nic. Więc możesz usłyszeć, ale to zlekceważysz. Możesz usłyszeć przesłanie, że Jezus poniósł twoje choroby, że Jego sińce uleczyły ciebie i możesz nie zrobić z tym nic. Możesz to wpuścić jednym uchem, wypuścić drugim i dalej narzekać i mówić, że jesteś chory i mówić, że się nic nie dzieje. I nic się nie stanie. Następne pytanie wam zadam. Czy to, że jesteśmy usprawiedliwieni przez dzieło Chrystusa na krzyżu sprawia, że my cały czas w tym chodzimy i nikt z nas nie ma o to walki? Kto tak ma? Nikt nie podnosi ręki. Przecież to jest nasze. I my nie mamy żadnego problemu wierzyć, że to jest dla nas. Ale wszyscy poświadczacie, że macie o to walkę. I musicie coś robić, żeby w tym żyć. Jeśli chcesz chodzić w realności sprawiedliwości, która już jest dla nas, musisz coś robić. I powiem ci, co robisz, żeby to mieć. Pierwsze, wierzysz, że krew Jezusa oczyszcza twoje grzechy. Wierzysz, że On je wziął. Wierzysz, że jesteś usprawiedliwiony z łaski w Chrystusie. Ale wierzysz i co dalej robisz? Mówisz to, tak? To jest proste. Wszyscy to robimy przecież. Kiedy mamy problem z potępieniem, bo wróg zaatakował naszą duszę i chce nam ukraść to, co już jest nasze w Chrystusie, bo to jest nasze. Ale on przychodzi, chce ci to ukraść. Więc co robisz? Ja robię tak. Przychodzę, jeśli gdzieś coś źle zrobiłem, mówię, Ojcze, przepraszam Cię. Gdzieś potknęła mi się noga i natychmiast kolejna rzecz, którą mówię, dziękuję Ci, że teraz to jest przebaczone. Dziękuję Ci, że sprawa jest załatwiona. Dziękuję, że Jezus poniósł karę za to. Dziękuję Ci, że krew Jezusa teraz mnie oczyszcza. Dziękuję Ci, że jestem sprawiedliwy. Ja już teraz się lepiej czuję, kiedy to mówię. Naprawdę. Rozumiecie? I co się, słuchajcie, wtedy dzieje? Duch Święty, który mieszka w tobie, powstaje razem z tobą, by składać świadectwo o tym, co jest prawdą. Ale może tak być, że żyjesz kilka dni w potępieniu, kilka tygodni. Niektórzy wierzący może żyją miesiące i lata. Dlaczego? Bo nie zrobili nic. Nie zwyciężyli w tym temacie. Nie uchwycili się prawdy i nie zawalczyli o to. I teraz chcę powiedzieć, to dlaczego mamy wiarę, że z uzdrowieniem ma być inaczej? Że przyjdziesz raz, się ktoś pomodli, nic się nie staniesz i mówisz, widocznie Bóg nie chce. Dlaczego wierzymy w taką rzecz? Skoro z przebaczeniem grzechów to się nie dzieje, dlaczego tak ma się stać z uzdrowieniem? Rozumiecie, co ja wam teraz mówię? Jeśli my musimy walczyć o nasze usprawiedliwienie, żeby było realnością w naszym życiu, my musimy walczyć o to, żeby uzdrowienie zamanifestowało się. W kwestii potępienia wróg atakuje twoją duszę. W kwestii zdrowia Bóg atakuje twoje ciało. Wróg. Ale i ciało jest odkupione, i dusza jest odkupiona, i duch jest odkupiona. Czy wy to rozumiecie teraz? Więc co, jeśli chcesz, żeby uzdrowienie się zamanifestowało w twoim życiu? To jest ta sama droga. Co z usprawiedliwieniem? Pierwsze, zaczynasz w to wierzyć. Drugie, zaczynasz to ogłaszać. I stoisz w wierze dotąd, aż to się zamanifestuje. Rozumiecie to? Ci wszyscy ludzie o tym głoszą. Andrew Womack, on to głosi. Carrie Blake, on to głosi. Bosworth, którego wam czytałem świadectwa tydzień temu, on to głosi. Derek Prince to głosi. Kenneth Hagin, on to głosi. Przeczytam wam, to będzie krótko, a to skrócę, świadectwo Kennetha Hagina odnośnie tego, co wam teraz mówię. I słuchajcie, to był naprawdę mąż Boży. Nie ma tematu. Myśmy widzieli jego nagrania, kiedy już był dziadkiem, jak napełniony duchem, on był jak czołg. On wszedł się wszędzie, tylko ludzie przewracali. I on pomógł tysiącom ludzi. Na wiele razy na jego spotkaniach chwała Boża manifestowała się w niesamowity sposób. Mówi, że doświadczał spotkań, posłuchajcie, że kiedy głosił, I byli ludzie niezbawieni jeszcze, albo wierzący, którzy odeszli od Boga na spotkaniu, zdarzały mu się spotkania, gdzie w czasie jego nauczania spadał taki obłok chwały, że wszyscy byli jak w mleku, nikt nie wiedział nic. Nic. To się działo, kiedy on stał i głosił słowo, i nagle łup i wszystko jest biało, nikt nic nie widzi. Rozumiecie to? I kiedy chwała odchodziła, wszyscy, którzy byli niezbawieni lub odeszli od Boga, byli z przodu na kolanach już pojednani z Bogiem. Nie wiadomo, jak się tam znaleźli. Nieraz doświadczał takich rzeczy. I posłuchajcie jego świadectwa w ogóle uzdrowienia, jego rozumienie wiary. Urodziłem się z dwiema poważnymi organicznymi wadami serca. Lekarze powiedzieli mi, że każde z tych uszkodzeń z osobna było wystarczające, by doprowadzić mnie do wczesnej śmierci. Moje ciało było praktycznie całkowicie sparaliżowane, a krew miała blado-pomarańczowy kolor. Białe krwinki zjadały czerwone, aż wreszcie medycyna w żaden sposób nie mogła tego procesu zatrzymać. Kiedy wypijałem szklankę wody, wtedy jak wykazywały badania, woda nie przechodziła prosto do żołądka, jak powinna, ale rozlewała się po całej lewej stronie mojej klatki piersiowej. Dopiero po jakimś czasie spływała do żołądka. Spytałem mojego lekarza o przyczynę tego niedomagania. Twoja klatka piersiowa, synu, odpowiedział, jest nierozwinięta i zdeformowana. W normalnej klatce piersiowej pewne kanały są zawsze zamknięte, a inne otwarte. W twojej wszystkie są otwarte. Żadna operacja ani leki nie są w stanie zlikwidować tego zdeformowania. Może jedynie Bóg. W takiej sytuacji nie było dla mnie szans na wyzdrowienie za wyjątkiem miłosierdzia Bożego. Zacząłem czytać starą metodystyczną Biblię mojej babci. Nazywałem tę Biblię metodystyczną, ponieważ babcia została zbawiona niemal 100 lat temu na wielkim nabożeństwie ewangelizacyjnym organizowanym przez metodystów w Tennessee. Odkryłem, że Słowo Boże ma coś do powiedzenia na temat mojej choroby i mojego niedomagania. Słowo to mówi, jego sińce uleczyły was. Ja jednak wciąż leżałem w łóżku ze zniekształconym sercem i atakami serca 2 lub 3 razy dziennie. Dolna część mojego ciała była zupełnie sparaliżowana. Przez 15,5 miesiąca byłem całkowicie przykuty do łóżka i pod kontrolą najlepszych lekarzy w Ameryce. Nie myśl ani przez chwilę, że się nie modliłem. Często modliłem się w nocy, a wiele razy nawet przez całą noc. Spędzałem na modlitwie długie godziny. Nie chcę tu umniejszać wagi modlitwy, lecz tylko podkreślić, że modlitwa to jeszcze nie wszystko. Potrzebna jest wiara. To jest to samo, co ten człowiek dzisiaj mówił. Rozumiecie? To samo. Nasz problem polega na tym, że wiele się modlimy, ale nie wierzymy. Nie działamy w wierze, a taka modlitwa nie przynosi żadnych rezultatów. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że Jezus albo ktoś inny powiedział, że sama modlitwa może wszystko zmienić. Jezus powiedział natomiast: wszystko, co byście się modlili i prosili, tylko wieście, że otrzymacie i spełni się wam. A także i wszystko, cokolwiek byście prosili i modlili z wiarą, otrzymacie. Niewątpliwie mój przypadek był zupełnie beznadziejny i żaden człowiek nie mógł mi pomóc. Bóg jeden wie, jak wiele godzin spędziłem na modlitwie, jednak wcale mi się nie polepszyło. Zrozumiałem, że gdzieś coś było nie w porządku i zdawałem sobie sprawę, że to nie mogło być ze strony Boga. Wiedziałem, że to ja muszę coś zmienić, bo Bóg nigdy się nie zmienia. Zapytałem: Panie, co jest nie w porządku? Wiem, że gdzieś popełniam błąd, bo moje modlitwy pozostają bez echa. Nie otrzymuję tego, o co proszę. Bóg wskazał mi odpowiedź przez swojego Ducha w Jego Słowie. Jezus powiedział do swoich uczniów, że On, mówiąc o Duchu Świętym, przypomni im to, czego się uczyli. On weźmie z mojego, z Jezusa i oznajmi to uczniom. Tak właśnie się stało. Duch mi to oznajmił. Musiałem uwierzyć, że byłem już uzdrowiony. Mój umysł oczywiście buntował się przeciwko tego rodzaju rozumowaniu, wręcz krzyczał. Tak, umysł może robić tyle samo hałasu, co nogi i ręce. Powinniśmy więc uciszać się od czasu do czasu i słuchać głosu Ducha Świętego. Mój umysł nie przestawał mi mówić: zwariowałeś, zwariowałeś. W innym świadectwie, kiedy on opowiadał w innym miejscu, w innej książce, słuchajcie, on powiedział, on tam to opisywał ze szczegółami, mówi: słuchajcie, tysiące razy oglądałem swój pogrzeb. Tysiące razy diabeł pokazywał mi, jak zbiera się rodzina przy moim łóżku. Pokazywał mi, jak oddaję ostatni dech. Pokazywał, jak rodzice nade mną płaczą, bo umarłem. Pokazywał mi, jak trumna po prostu idzie na cmentarz. Mówi: tysiące razy widziałem ten obraz. To była walka, rozumiecie, w umyśle. Mimo wszystko powiedziałem, nie zwariowałem, lecz teraz już wszystko dokładnie rozumiem. Nie zostałem jeszcze uzdrowiony, ponieważ ciągle wyznaję, że mam wadę serca, ciągle wyznaję, że jestem sparaliżowany. Kiedy dotykam serca, czuję, że biję w złym rytmie, ciągle wyznaję, że jestem chory, lecz Jego Słowo mówi, że jestem uzdrowiony przez Jego rany. Słowo Boga mówi, że On już coś zrobił z naszymi chorobami i dolegliwościami. Ciągle trzymam się tej choroby i jak długo będę to robił, wciąż ją będę miał. Muszę się od niej wyzwolić, muszę zacząć wyznawać, że to, co Bóg mówi, jest prawdą, a nie to, co ja myślę, co czuję. Dokąd wierzyłem w to, co mówiły mi zmysły, zamiast w to, co Bóg mówi. Dotąd wierzyłem w to, co mówiły mi zmysły, zamiast w to, co Bóg mówi. Powinienem odtąd przyjmować tylko świadectwo Bożego Słowa, które mówi, że jestem uzdrowiony. Zacząłem to powtarzać wiele razy szatanowi. Nie myśl, że wszystko obejdzie się bez walki. Niech ci się nie zdaje, że jest to droga usłana różami. O nie! Bóg nigdy nam czegoś takiego nie obiecał. Staczaj dobry bój wiary. Przeciwstawcie się, diabła ucieknie od was. Trzymaj to, co masz. Mocni w wierze, przeciwstawcie się mu. Te wszystkie zwroty wskazują na jakiegoś rodzaju wysiłek z naszej strony. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności. Toczenie boju to potężny wysiłek. Nie ma tu mowy o fizycznym wysiłku, bo nie walczymy z człowiekiem, ale jest to bój toczony w rzeczywistości duchowej. Jest to duchowa walka. Wszystkie te fragmenty sugerują, że w świecie ducha musimy walczyć. Tam się zmagamy, przeciwstawiamy i stawiamy opór. Wiem o tym, bo sam tego doświadczyłem. Trzymaj się mocno twojego wyznania. Trzymaj się wytrwale. Nie bez przekonania, ale ze wszystkich sił. Ja trzymałem się mocno swojego. Powiedziałem, nie diable. Biblia mówi, że jestem uzdrowiony. I ty będziesz musiał podobnie przeciwstawić się szatanowi, jeśli chcesz zwyciężyć. Przestałem trzymać się wyznania swoich zmysłów, a chwyciłem się tego, co mówiło Słowo Boże. To właśnie doprowadziło mnie do zwycięstwa. To także zapewni zwycięstwo tobie. Słuchajcie, on został uzdrowiony. On miał kilkanaście lat wtedy, kiedy to się działo. Kilka razy umierał. To jest też w innym świadectwie. Kilka razy. Był w piekle, widział piekło, kilka razy miał śmierć kliniczną. On żył ponad 80 lat. I on już nie chorował potem. On coś, z czegoś się nauczył, rozumiecie? On nauczył się wierzyć i stosować Boże Słowo. I to jest to, co wierzę, co my musimy się teraz nauczyć. To jest ten czas, kiedy Bóg chce nas tego nauczyć. Już nie twoje zmysły mają cię kontrolować. Nie to, co czujesz. Nie to, co widzisz. Ale Słowo Boże, które trwa na wieki, które jest niezmienne. To jest to, że my się musimy uczyć i słuchajcie, nie będzie zwycięstwa, jak się nie nauczymy tego robić. Rozumiecie? To jest dla każdego z nas. Każdy z nas musi się nauczyć chodzić w wierze, mówić słowo, mówić prawdę, skończyć z narzekaniem, skończyć z wyznawaniem złych rzeczy. Wiecie, w Hebrajczyków, Kuba czytał ten fragment o wyznawaniu, z 4 rozdziału jest jeszcze w 3 taki, 3:1 Hebrajczyków mówi tak. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Tu jest mowa o tym, że Jezus jest arcykapłanem naszego wyznania. To słowo tu wyznanie, to jest słowo dosłownie wyznawanie, mówienie ciągle tego samego. I o tym bardzo dużo naucza Bosworth właśnie w tej książce. I mówi, że to jest droga do uzdrowienia. I słuchajcie, to jest to, co robił Hagin. To jest to, co robił ten człowiek. To jest to, co robi wielu ludzi, którzy otrzymali uzdrowienie. Co oni robili? Oni trzymali się wyznawania. Oni mówili ciągle to samo, co mówi Słowo Boże. I teraz słuchajcie. Jezus jest arcykapłanem naszego wyznania. Jeśli ty nic nie wyznajesz, to zgadnij, co się dzieje. Autorytet Jezusa, Jego służba działa wtedy, kiedy ty zaczynasz mówić to, co mówi On. Gdy zaczynasz się zgadzać ze Słowem Bożym, gdy zaczynasz to ogłaszać w swoim życiu, wtedy Jezus z całym swoim autorytetem, mocą i władzą, staje się arcykapłanem. Ja czuję takie namaszczenie teraz. On się staje arcykapłanem. Twojego wyznania. Musimy to uchwycić. Kiedy dzieje się źle, ty stań w Słowie i zacznij mówić to, co mówi Słowo. Rozumiecie? Nie ma innej drogi do zwycięstwa. Derek Prince opowiada historię o pewnym człowieku, który był w innym mieście, chrześcijanin, i zgubił się. To było duże miasto, niebezpieczne. On się gdzieś zgubił, wszedł w jakieś niebezpieczne dzielnice. Była noc i on stanął i strach zaczął go paraliżować. I ten człowiek nagle podniósł ręce do góry. On się strasznie czuł, ale zaczął robić to. Podniósł ręce, powiedział: dziękuję Ci, że jesteś moim ojcem. Dziękuję Ci, że masz wszelką władzę i moc. Dziękuję, że jesteś tutaj. Dziękuję, że jestem w Twoich rękach. W kilka chwil cały strach odszedł. Pokój Boży wypełnił jego serce. I Bóg go wyprowadził stamtąd. Zgadnijcie, co by się stało, gdyby czuł ten strach, zaczął mówić: ojejku, co się dzieje? O rany, co ze mną będzie? Jak myślicie, co by się stało z nim, z jego emocjami, ze wszystkim? To było tak. Wiecie, kiedy my nic nie mówimy, Jezus nie bardzo ma możliwość działać w naszym życiu, ale kiedy mówimy źle, to otwieramy drogę komuś innemu do działania w naszym życiu. Zrozumcie to. Kiedy zaczynamy z powodu różnych tylko symptomów, rzeczy. Wiecie, jak ktoś powiedział? Dostajesz symptom i od razu zgadzasz się z tym i zaczynasz wszystko wyznawać. Jesteś chory i tak dalej, i koniec, i tak dalej. To on mówi, to jest tak, jak przychodzi do ciebie listonosz z przesyłką i mówi: daję ci. A twoje wyznanie jest podpisane, że ty to wziąłeś. Tak mówi Bosworth. Jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Amen? To jest werset. Jeśli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Kolejną rzecz, którą wiecie, bo my doświadczamy tego, my się spotykamy rano na modlitwie i też któregoś razu, to chyba w czwartek było, też z Marianem się zaczęliśmy modlić i też emocje gdzieś były tutaj, tak? Ale my się uczymy. I zaczęliśmy dziękować. Marian zaczął dziękować, ja zacząłem. Dziękujemy, Jezus, za wszystko, co zrobiłeś. I za to Ci dziękuję, i za to. I nagle w kilka chwil się wszystko zmieniło. W kilka. Nasze uczucia się zmieniły, atmosfera się zmieniła tutaj, wszystko się zmieniło. I posłuchajcie, ja nic nie czułem, dopóki nie zacząłem wyznawać. I teraz chcę Wam coś powiedzieć. Ja już miałem bardzo dużą wiarę w wyznawanie, ale wtedy, kiedy czułem, że Duch Święty mi przynosi Słowo. Modlimy się o kogoś albo coś i wtedy, kiedy ja wiem, że On mi coś daje do serca, to ja mówię. Okej? I wierzę, że wielu z nas się z tym zgodzi. Ale chcę Ci to powiedzieć tak. A jeśli Ty nie czujesz nic, albo czujesz jeszcze opresję i nie czujesz, że On Ci daje Słowo, co wtedy? Wiecie, co powiedział Wigglesworth? Jeśli mnie nie pobudza Duch, to ja pobudzam Jego. I on był znany, że bardzo szybko wchodził w Bożą obecność. I oni się go pytali, jak to robisz? I to była jego odpowiedź. Bo jeśli on mnie nie pobudza, to pobudzam Jego. Jak on to robił? Przez wyznawanie. Przez wyznawanie. Rozumiecie? On każdego dnia dzień zaczynał wyznawaniem. Wyskakiwał z łóżka. I jego powiedzenie było to: mnie nie interesuje, jak się dzisiaj Smith czuje. Bo nie to jest prawdą, co Smith czuje, ale to, co mówi o nim Słowo. I zaczynał wyznawać. I wielbił Boga, i pieśni, i proklamacje. I wchodził w obecność Ducha Świętego. I to jest coś, co każdy z nas, my musimy się uczyć tego, rozumiecie? Bo inaczej będziemy miotani emocjami, myślami, okolicznościami. A Biblia mówi: temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Temu, którego umysł jest stały. Jeśli nasz umysł cały czas będzie skoncentrowany w Słowie Bożym i będziemy tam stali, będziemy żyli w pokoju. Będziemy żyli w pokoju Bożym. I teraz, wiecie, też jest takie pytanie, jak to działa w ogóle, tak? Że ten arcykapłan działa dla mnie, kiedy ja to ogłaszam. I kiedy ja nad tym się zastanawiałem, przyszedł mi werset z listu do Efezjan 3:20. Bardzo znany. I tu jest powiedziane, Paweł mówi taką rzecz. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Temu, który przez moc działającą w nas może uczynić daleko więcej niż prosimy. Przez moc działającą w nas. Nie coś z zewnątrz przyjdzie i cię trafi, ale co przez moc, która już jest w tobie. Co jest tą mocą? Duch Święty, tak? W Rzymian, słuchajcie, jeszcze jeden werset wam przeczytam. Rzymian 8:11. Jest powiedziane tak. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Cary Blake, Marian mówi, że już gdzieś wyczytał, on ma około 20 tysięcy uzdrowień miesięcznie. Myślę, że to jest jego służba, nie on, ale może ta służba, John G. Lake Ministries, około 20 tysięcy uzdrowień każdego miesiąca. To jest dobry efekt, tak? To jest pół naszego miasta co miesiąc. On zawsze głosił z tego wersetu i zawsze nauczał właśnie o tym, że ten duch ożywi nasze śmiertelne ciała. Ale wiecie co? Miał pewnego razu takie doświadczenie, mnie to bardzo dotknęło, jego świadectwo. Posłuchajcie tego. Pierwszy raz coś takiego słyszałem. Mówi, pewnego razu był w domu, wziął laptopa, mówi, zaczął sprawdzać maile, jak to ma w zwyczaju, bo dostaje bardzo dużo maili. Włączył sobie kasetę wideo ze świadectwami uzdrowień sprzed roku, gdzieś z Afryki. I sobie tak patrzył, tam sobie trochę wyciszył, ale tam patrzył, co tam się dzieje, a tutaj sobie odbierał maile, odpisywał i patrzył. I nagle tam było świadectwo, kiedy modlono się o małego chłopca z dużym guzem na wierzchu, on gdzieś ten guz miał, orcha nie mówić, ale gdzieś na wierzchu, widoczny duży guz nowotworowy. I ci ludzie modlili się, położyli ręce i to, słuchajcie, to było rok temu, rozumiecie? Zanim on to oglądał. Na kasecie wideo chyba jeszcze wtedy to było. I ci ludzie położyli, zaczęli się modlić. I on odczuł, jak z jego ducha strumień zaczął leczeć w stronę tego telewizora. I nagle w tym momencie on się patrzy, a ten duch dosłownie pękł. Wybuch. Guz. Co powiedziałem? Guz. I ten guz wybuchł i koniec. Natychmiastowe uzdrowienie. I on siedzi i myśli, Boże, co to jest? Przecież to jest rok temu. O co chodzi? I zaczął się pytać, Boże, co to jest? Co tu się stało? Co tu wydarzyło? On kompletnie zgłupiał, nie wiedział, o co chodzi, tak? I ten werset właśnie zaczął mu cały czas się przypominać. Werset, na który on głosił setki razy. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ale tylko ten pierwszy fragment, a on zawsze głosił na temat drugiej części tego wersetu, tak? Że on ożywi nasze ciała. I cały czas duch tego, który Chrystusa wzbudził z martwych, duch tego, który wzbudził Chrystusa z martwych. I nagle do niego dotarło, że Duch Święty, który w nim mieszka, to jest ten Duch Święty, który wzbudził Jezusa z martwych. To jest Duch Święty, który zrobił wszystkie uzdrowienia przez Jezusa. To jest Duch Święty, który dokonał każdego uzdrowienia, które stało się na świecie przez kogokolwiek. Że ten Duch Święty w nim mieszka i to ten Duch Święty, który w nim mieszka, uzdrowił tego chłopca rok wcześniej. Dlatego kiedy to oglądał, to ten Duch Święty się tak podekscytował, bo to on zrobił. I on sobie wtedy pomyślał, wow, Duch Święty, który... On umie uzdrawiać, tak? On umie wskrzeszać z martwych. On Chrystusa wzbudził. Każde wskrzeszenie, jakie dokonało się na ziemi, zrobił to Duch Święty. Każde uzdrowienie, które się dokonało, zrobił Duch Święty. I to jest Duch Święty, który mieszka w tobie i we mnie. I tu nie chodzi nic o nas, co my umiemy, co nie umiemy. Ale chodzi o tego, który jest w nas. On umie. On wie. I On ma moc, by to robić. On chce naszych ciał. On chce, byśmy byli Mu dostępni. On chce przez nas to robić. Rozumiecie to? On już jest w nas. I teraz właśnie, słuchajcie, więc tu jest powiedziane, w tym Efezjan, że Bóg to wszystko sprawia przez moc, która już jest w nas. I to jest ten Duch Święty, który On to wszystko czynił, wszystkie cuda uzdrowienia na ziemi. I teraz jest powiedziane, że On przez tą moc, która jest w tobie i we mnie, czyni więcej niż my się modlimy i prosimy. I teraz słuchajcie, jednym ze sposobów, jak to się dzieje, to jest nasze wyznawanie. To jest nasze wyznawanie. I teraz chcę powiedzieć tak, ja kiedyś całkowicie ten temat odrzuciłem z powodu tego, że się nasłuchałem złych nauczań, bo ludzie przesadzili. Kenneth Hagin, on naprawdę zdrowo nauczał o tym, ale już niektórzy po nim, jego, którzy się uczyli, oni po prostu z tego zrobili wariactwo i szaleństwo, rozumiecie? Znałem brata, który se powiesił zdjęcie jakiegoś samochodu rajdowego na ścianie i każdego dnia, jak się budził, to wyznawał, że on będzie miał ten samochód. Po prostu jak ja to usłyszałem, to mi się nogi ugięły. Ja sobie myślę, człowieku, ja nie chcę mieć nic wspólnego z wyznawaniem. I to się stało coś złego w moim życiu. Dlatego, że wyrzuciłem dziecko z kąpielą. I myśmy się potem śmieli z różnych ruchów wiary, tak? I mówiliśmy cały czas negatywne, ale słuchajcie, jest w tym prawda też. Jest w tym prawda, że Jezus jest arcykapłanem naszego wyznawania. I że Duch Święty odpowiada i współpracuje z nami, kiedy my zaczynamy mówić prawdę. Rozumiecie? I teraz chcę wam powiedzieć właśnie to. Kiedy ty nic nie czujesz, kiedy nie czujesz Jego prowadzenia, kiedy nie czujesz, że On ci mówi, ale kiedy przychodzi atak, kiedy przychodzi wróg, to wtedy ty masz wziąć miecz słowa. I ja nie mówię o tym, że ja będę mówił, ja będę miał kupę pieniędzy, ja będę milionerem, bo to jest zwiedzenie. Ale to wszystko, co już jest moje w Chrystusie, ja mam prawo to stanąć, ogłaszać o każdej porze dnia i nocy. I to już jest prawdą. I kiedy ja zaczynam to robić, słuchajcie, to ta moc, która jest we mnie, On czeka na mnie. On czeka, żeby poświadczyć. Zobaczcie, jak się dzieje, kiedy głosicie Ewangelię. Wiele razy doświadczałem. Ja mówię człowiekowi, wiele razy to miałem i widziałem, jak Bóg dotykał ludzi. Płakali niektórzy. Było namaszczenie. Ale wiecie, kiedy to się rozpoczynało? Kiedy ja otwieram usta. My świadectwa nieraz mówimy, tak? Na przykład o uzdrowieniach, czy to dzisiaj oglądaliśmy, albo nieraz, wiecie, ile razy ja zostałem napełniony Duchem Świętym, bo mówiłem świadectwo z innych krajów. I gdzieś ja w domu przeczytałem, później gdzieś byłem na spotkaniu, albo gdzieś się z kimś spotkałem, zaczynam mówić o tym i ja po prostu łzy w oczach, po prostu napełnienie Duchem. Co się stało? Duch prawdy, który we mnie mieszkał, potwierdzał rzeczy, które robi. To jest Duch prawdy. On napisał te słowo. To nie ludzie napisali. Napisali ludzie pod natchnieniem Ducha Świętego. Kiedy ja zaczynam mówić to, to autor tego słowa, który we mnie mieszka, mówi: halleluja, to jest prawda, dokładnie tak jest, tak się stało. To nie zawsze będzie natychmiast automatyczne, ale to jest droga do życia w zwycięstwie. Nie ma inaczej, rozumiecie? Jeszcze Efezjan, zobaczmy, też bardzo znany fragment, 5, 18, 19, może i 20, i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Dosłownie w oryginale napełniajcie się Duchem Świętym. I teraz słuchajcie jak? Rozmawiając z sobą. Przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tu jest pokazany styl życia, który prowadzi cię do tego, że żyjesz będąc napełniony Duchem Świętym. Za wszystko dziękujesz. W tym słowie wszystko jest to wszystko, co Chrystus dla nas zrobił. Zawsze dziękujesz za wszystko, co już masz w Nim. Rozumiecie? I rozmawiasz z sobą przez psalmy, hymny, przez Słowo Boże. I to sprawia, że Duch Święty, który nas mieszka, napełnia nas. Rozumiecie to? To się nie zaczyna, kiedy ja nie robię nic. To jest powiedziane, ty się napełniasz w ten sposób, że ty zaczynasz rozmawiać, ty zaczynasz dziękować, ty zaczynasz uwielbiać. On, słuchajcie teraz, On czeka na nas. To jest niesamowite. Ja cały czas, wiecie, to jest też tak, że wiele razy On bierze inicjatywę, nas prowadzi, ale chcę wam powiedzieć. My doszliśmy do miejsca, że kiedy On nic nie robił, to i my nic nie robiliśmy. I takie życie nie prowadzi do zwycięstwa. Ja wolę pójść za tym, co Will Glassford mówi. On nic nie robi, ja go pobudzę. Ja stanę, ja zacznę uwielbiać, ja zacznę ogłaszać Jego słowo. A On we mnie, On się raduje, kiedy ja to robię. I On to poświadcza. I zaczyna mnie wypełniać, tak? I wiecie, jeszcze już kończę, ale wczoraj mi to też przyszło do serca. Myśmy po tym świadectwie wczoraj się tu modlili i działał Bóg, naprawdę, i czuliśmy namaszczenie, a prawie tu upadłem. Dawno tak nie miałem. Chłopcy się o mnie modlili, nikt mnie nie pchał, bo to się zdarza nieraz, że pchają. No, ja tak, ale to z miłości, wiesz, to jest, wiesz. Nie to, że... Mężowie bracia się o mnie modlili i ja czuję wiatr w pewnym momencie. Naprawdę. I ja, Marian mnie trzymał, ja po prostu leciałem do tyłu, nie? Słuchajcie, naprawdę, nawet tak nie było nic, no. On mnie nawet nie dotykał. A ja czuję i normalnie otwieram oczy, sobie myślę, co jest. I ja czuję powiew na ciele. Marian to samo, on prawie też go cofało po prostu, tak? I wiecie... I myśmy wczoraj rano z Marianem, mi się przypomniała, zapomniałam, myśmy się rano, ja tak się modliłem, w tej kwestii autorytetu. To jest bardzo ważne. Ja mówię, Boże, pokaż, czy my to mamy, czy my mamy na coś czekać. I wiecie, jaki mi werset przyszedł wczoraj, właśnie wieczorem po tym, jak się modliliśmy. Ja się w ogóle zacząłem się modlić i wierzę, że zacząłem się modlić pod inspiracją Ducha Świętego, bo to było w ogóle nieplanowane i ja zacząłem wyznawać. Taką rzecz. Boże, dziękuję Ci, że Ty ubrałeś mnie w sprawiedliwość Jezusa. Dziękuję, że ubrałeś mnie w Jego świętość. Dziękuję, że ubrałeś mnie w Jego namaszczenie. Dziękuję, że ubrałeś mnie w Jego autorytet. Dziękuję Ci za to, że to jest wszystko z łaski. I czułem, kiedy to wyznawałem, jak namaszczenie, no dosłownie fizycznie czułem na swoim ciele. I wiecie, który werset mi się przypomniał? I przeczytam wam to. Galacjan, 3 rozdział. Ja, żeby złapać kontekst, to od 24 zaczniemy. Galacjan 3:24. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I teraz słuchajcie. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Co to znaczy przyoblec się w Chrystusa? To znaczy, że Bóg ubiera nas we wszystko, co miał Syn. I to słowo mówi, teraz wy już jesteście synami. Pierwszy syn był tylko pierworodnym, tak? Pierworodnym. Pierwszy syn poszedł do nieba, ale ten pierwszy, zanim poszedł, to powiedział do nas wszystkich tak. A ci, którzy wierzą, będą robić to wszystko, co ja. I większe rzeczy, bo ja odchodzę do Ojca. I świat czeka na objawienie kogo? Synów. Synów, którzy żyją w sposób, jak żył Jezus. Którzy żyją Jego życiem i którzy żyją w Jego autorytecie i którzy robią rzeczy, które On robił. I to jest, słuchajcie, Bóg nas przyobleka w Chrystusa. To nie ma nic wspólnego z nami i z naszymi uczynkami. To jest łaska Jego. Rozumiecie to? I kiedy to też następny fragment, który mi się przypomniał, i to jest ciekawe, ja to potem powiedziałem o Eliaszu i Elizeuszu, o tym płaszczu. I potem w nocy się jeszcze modliłem i w ogóle po ciemku i wziąłem sobie ten telefon, żeby sobie zaświecić, żeby sobie coś zobaczyć. I tak sobie otworzyłem Biblię i akurat właśnie mi się na tym też otworzyła. Ja lubię, często Bóg tak potwierdza coś też. I słuchajcie, ta historia z Eliaszem i Elizeuszem. Eliasz odchodzi i spada płaszcz. Ja nie będę tego czytał, bo my znamy to, myślę, tak? I co robi Elizeusz? Słuchajcie, on za nim podążał, bo on chciał coś. On chciał te namaszczenie, które było na Eliaszu. Powiem wam, namaszczenie, które było na Eliaszu, jest niczym do namaszczenia, które miał Chrystus. I Elizeusz cały czas podążał za nim, bo on chciał coś wziąć od niego. On chciał tego namaszczenia. I wiecie, kiedy Eliasz został zabrany, został tylko płaszcz. I Elizeusz znalazł ten płaszcz. I co on zrobił? Wziął ten płaszcz, tak? Jeszcze tu jest powiedziane, że swoje szaty rozdał na dwie części. Co to znaczy? To jest utrata naszego życia. Kiedy Eliasz został zabrany, on to widział, Elizeusz rozdarł na dwie części swoje szaty. Ja rozumiem, to jest koniec starego życia. To jest koniec. Ja umieram dla siebie. Ja tak to rozumiem. I potem poszedł i patrzy, leży płaszcz Eliasza. Wziął ten płaszcz. Tak? Podszedł do Jordanu. Uderzył i powiedział, gdzie jest Bóg Eliasza? I woda się rozstąpiła. Słuchajcie, to nie miało nic wspólnego z Elizeuszem. To był płaszcz Eliasza. I teraz słuchajcie, Bóg ubiera nas w namaszczenie Chrystusa. Wy, którzy zostaliście ochrzczeni, zostaliście przyobleczeni w Chrystusa. My musimy uwierzyć, że my mamy więcej niż płaszcz. Że to jest namaszczenie Chrystusa. Abyśmy robili te rzeczy, które On robił. To jest Jego pragnienie i to jest Jego wola. Bo On dalej chce uwalniać, zbawiać, uzdrawiać. I kochani, On chce to robić przez nas. Nie ma innych. Chce to robić przez swój Kościół. Rozumiecie? I powiem wam, zobaczcie to, co ten człowiek, on złapał, cośmy świadectwo oglądali. On nie był w stanie się tym nie dzielić, tak? On powiedział, kiedy jestem podekscytowany, ja nie jestem w stanie. I powiem wam, kiedy my zaczniemy to doświadczać, ja wiem, że to się stanie z nami wszystkimi. Kiedy ty zobaczysz, że ten krzyż działa i zrozumiesz, że to jest dla każdego człowieka, my nie będziemy w stanie nie dzielić się z ludźmi, kiedy będziemy widzieli ich potrzeby, kiedy będziemy widzieli ich zmagania z chorobami, bo my będziemy wiedzieli jedno, przecież my mamy odpowiedź. Przecież my możemy im powiedzieć, że Chrystus już to zabrał. Że wasze dzieci nie muszą umierać. Tak? To jest proste. To jest te same słowo, które tamten człowiek. To jest Jezus, który za każdego już to zapłacił, tą cenę. Wierzę, że Bóg nas prowadzi w miejsce wiary, walki o wiarę, o te rzeczy. Wiecie? To się teraz dzieje. To się. I nie wiem jak wy, ale ja czuję, że poziom wiary wzrasta. Wzrasta. W Kościele. I to sprawi, że to wszystko będzie się działo. Będzie się działo, tak? Że my to złapiemy i nie puścimy. Okej? Okay? Okej. Okay.